Tak jak zawsze rozumiałem pojęcie miłości, to ona oznacza zawsze wzajemność, tego, czego może najbardziej nam w życiu też brakuje, kiedy kochamy i się okazuje, że z tamtej drugiej strony niewiele odzewu albo w ogóle nie ma. Ale tak sobie pomyślałem właśnie o tej Ewangelii dzisiaj, żeby wam też powiedzieć, że ona może być bardzo dla nas ważna w naszej relacji z Chrystusem, bo w ten sam sposób możemy się wobec Chrystusa zachować, żeby nasza relacja była jakby z krwi i kości, jakby miała ciało, jakby, żeby była czymś konkretnym. I w jakimś sensie to jest też bardzo odważny krok, ale właśnie wywołać tego Chrystusa z tłumu. Najpierw spojrzeć na Chrystusa nie z punktu widzenia podejrzliwości, z punktu widzenia ocenienia Jego możliwości, bo okazuje się na nasze życie i nasze różne potrzeby za słaby. Spróbować spojrzeć właśnie na Boga, na Jezusa Chrystusa z miłością. Później wywołać Go z tłumu. Rzeczy, które nam zajmują czas. Rzeczy, które są pilne, na które trudno nawet używać jakichś argumentów, bo wiadomo, że trzeba na nie poświęcić czas, że nie można ich zawiesić, że nie można ich porzucić. A jednak wyłowić z tych zajęć Chrystusa, żeby stawić Go przed sobą, żeby znaleźć dla Niego miejsce, stół, czas, tak jak w tej kuchni z własnym Ojcem. I później ten najważniejszy moment, odważyć się naprawdę z Chrystusem porozmawiać. Co od razu, jeśli chodzi o Boga, o Jezusa, chodzi niewątpliwie o to, że u Niego formą rozmowy jest przede wszystkim słuchanie się. Tam się rozmawia przez ciszę, nie tylko w sensie fizycznym, że nie ma dźwięków, ale człowiek jakby wraca do siebie, do środka, jest w swoim domu i zaczynacie rozmawiać w środku właśnie, tu już trudno coś wyreżyserować, opowiedzieć, jak to ma być, nie wiem. Wiem tylko, że gdzieś w jakimś momencie to wyjście do Chrystusa, to spojrzenie z miłością powoduje, że jesteśmy tak bardzo zamknięci już w swojej izdebce, że zaczyna się rozmowa, że padają dźwięki, słowa. No i na końcu, dopiero wtedy w zasadzie, spróbujmy się tego Chrystusa dotknąć w życiu, dosłownie, fizycznie, w tym Jego ciele, jakim jest, nie wiem, nasza wspólnota, rodzina, najbliżsi, ale w takiej kolejności. Ja sobie zdaję też sprawę, że mówiąc o pewnych rzeczach, człowiek się tak trochę obnaża. Nikt tego pewno nie lubi. I nie jest to może najlepsze także w wypadku księdza. Ale kilka rzeczy jakby wydaje mi się, że mam odwagę powiedzieć, ponieważ wydaje mi się po prostu one uniwersalne. Przecież moje życie nie jest moim życiem, tylko nie jest moim czymś prywatnym, tylko tak mi się przynajmniej ciągle układa w głowie, że kiedy zostaliśmy wyświęceni na kapłanów, to nawet z każdym dniem ma właśnie być coś takiego, że nas to nasze życie prywatne po prostu go nie ma. My jesteśmy, żebyśmy dobrze zrozumieli, śpimy oczywiście, jemy i tak dalej, ale to nie jest już dla mnie, to nie jest moje. To jest właśnie to, co Kościół proponuje. Dostałeś od Boga chrzest, nowe życie. Pan Jezus przeszedł z Tobą przez śmierć, mówię już takim dużym skrótem, ale to nowe życie już właśnie nie jest moje, jest nasze. Jest do Waszej dyspozycji. Oczywiście z zasadą całej asertywności. Zdrowej. I to właśnie chciałem Wam powiedzieć, że kiedy w tym naszym w moim kapłaństwie dostrzegłem, że zaczyna się coś studzić, że temperatura spada, zaangażowanie. Wydawało mi się, że coś gaśnie i nie mam już na to chyba wpływu. Za dużo takiego skostnienia, schematów, a przede wszystkim za dużo tego, ja sobie poradzę. Tego ciągłego próbowania, ratowania się na tej zasadzie, że ja sobie to koło, które ma mnie uratować przed zatopieniem, sam sobie rzucę. Ciągłe było, Chrystusie, tak naprawdę to ja Cię nie potrzebuję. Albo jesteś, ale przyjdź dopiero wtedy, jak ja sobie poradzę. I to był absurd całej sytuacji. A to kapłaństwo potrafi to wystygnąć. Myślę, że macie wystarczająco dużo przykładów kapłanów, którzy odeszli z kapłaństwa, przestali być tacy, jak ich pamiętacie wcześniej. To jest tak realne niebezpieczeństwo, jak myślę, w każdym małżeństwie, w każdej rodzinie, w każdej przyjaźni. Przychodzi moment po prostu zmiany pory roku. Przychodzi zima. I wtedy właśnie jest taki moment jakiegoś doświadczenia chyba śmierci, doświadczenia obumierania. Czegoś nie mogę już, a chciałbym nawet ruszyć w moim małżeństwie, nie wiem, w moim kapłaństwie. Po prostu no nie da się. No. Ale właśnie to jest ten moment, który ludzie czasem gubią, myśląc, że teraz wszystko od nich zależy, albo że trudno, już nic nie da się zrobić. To jest takie okropne, takie światowe. Nic się już nie da zrobić. Wtedy jest ten moment właśnie, kiedy człowiek odważa się krzyczeć do Boga, tak prawdziwie krzyczeć i wołać: Panie, zmiłuj się. Panie, naprawdę pochyl się. Panie, naprawdę ta Twoja obecność to już nie jest pobożne życzenie. Nie mam się zamiaru teraz Tobie podobać i być grzecznym, posłusznym, moralnym. Tylko przede wszystkim proszę Cię o to, czego też ode mnie pewno oczekujesz, obecności. Obecności. No, to czasami trwa głucha ściana, bo nie wiem, jakie Pan Bóg ma tu zamiary. To różnie bywa, ale czasem jest tak, że Pan Bóg mówi: a tak tylko wołasz dzisiaj, a tak naprawdę to jutro mnie zostawisz. Przychodzi więc taki moment oziębienia i jeszcze tak bardziej bolesny moment, kiedy masz świadomość, gdzieś ona się przebija, że przed nią bronisz, że za mało kochasz ludzi, których Pan Bóg Ci powierzył. Nie masz czasu, to jest kwestia może też fizyczna, sprostać, nie wiem, e-mailom, poznanym ludziom, czuję, że powinieneś tyle rzeczy im odpowiedzieć, napisać, zadzwonić. Nie masz fizycznie siły, nie masz po prostu jej. Już w ogóle nie wiesz, jak to wszystko ogarnąć. I przychodzi taki moment na Golasa. Tak jak mówiłem wam o tym a propos Adama, który nagle stwierdził: o, jestem nagi, trzeba się w coś ubrać. Przychodzi taka pokusa o kapłana, żeby coś sobie poubierać, żeby zaradzić tej sytuacji. Jakąś maseczkę, nie wiem, wtedy się mówi, że już jest, wiecie co, jestem bardzo zabiegany, mam właśnie dużo rekolekcji, przepraszam was, nie mogę odpowiedzieć, albo nie wiem, różne pomysły w każdym razie przychodzą. Co też jest prawdą oczywiście, ale to jeszcze nie jest to rozwiązanie. W małżeństwie też przecież jest tyle takich sytuacji, w których się mówi, że musimy się dzieckiem zająć, a pieniądze są ważne, a dach nad głową, a tysiąc rzeczy. I takie gadania, tak naprawdę centrum to jest, że moja żona mi gdzieś wypływa z rąk, gdzieś ucieka to wszystko. Mój mąż to samo, a przecież to my jesteśmy dla siebie najważniejsi. Przecież dziecko ma iść w świat i w ogóle to nie jest nasza własność. Co też dzisiaj chrześcijanom się niestety myli, co widać zresztą w szkołach, jak się uczy, jak dzieci są traktowane dzisiaj właśnie nie jestem, tylko mam. Dziecko. I przepraszam was za takie obnażenie, ale spotkała mnie taka sytuacja, nie wiem, czy ona jest definitywna. Pan Bóg mnie zaprosił właśnie na taką pustynię. Kiedyś jeden z dominikanów powiedział, że warto wyjechać sobie nad morze zimą albo w góry, wtedy, kiedy ludzi nie ma, i mieć odwagę wybrać się w jakiś teren niezamieszkały. Można na przykład wędrować wzdłuż plaży. Bardzo mam taki określony teren, który bardzo lubię, między Karwią, Dębkami, Białą Górą, gdzieś w stronę Łeby na przykład. Jak się jeszcze skorzysta, jeśli czasami jest okazja z samochodu, to można jeszcze na ruchome wydmy pojechać i w ogóle się zakopać na cały dzień gdzieś w przestrzeń tych ruchomych wydm, gdzie ludzie już nie docierają. I wtedy jest też taki lęk, strach. To tak jak przynajmniej w gimnazjum chcesz mieć kogoś jeszcze blisko siebie, jako parę tutaj, żeby ktoś był, ale nie jesteś sam, na Golasa właśnie. I ja spróbowałem, ja się odważyłem kiedyś pojechać w styczniu. Chodziłem prawie przez tydzień wzdłuż plaży i najpierw taka była dla mnie sytuacja rozczarowująca, wiecie, no płaskie morze, szumi. Mówię: Panie Boże, ja po prostu za chwilę dostanę na ucho jakiegoś, ja już tego nie mogę znieść po prostu. I to jest taka łaska chyba, taki przełom. Że właśnie w tej pustce, w tej monotonii przede wszystkim, monotonii, tak jak czasami życie się też pokazuje. Wstajesz rano i to już nie jest kwestia okna, kawy i sprawdzania krajobrazu, tylko przy całym tym pięknie są też te chwile, kiedy mówisz, że już nie mogę patrzeć blisko z jednej strony, Babia Góra z drugiej strony i co za różnica, prawda? No, trzeba się też przyznać, że to tak raz bywa, że ta modlitwa jest trudniejsza. Więc stoisz przed tym morzem, no szumi, jest takie monotonne, mówisz: Panie Boże, no i co? No? I przychodzi taki przełom, taka łaska, że nagle okazuje się, że to morze, które wydaje cię z zewnątrz zupełnie płaskie, niczym, żadnym bodźcem cię nie budzące, że ona ma swoją głębię. To a propos duchpasterstwa akademickiego, studnia. Monotonia, nie? Przychodzisz, że nic nie ma, te same twarze już 10 lat, znaczy te same twarze, prawda? Nic się nie zmienia. Ciągle to samo, 20:15. Ojciec Krzysztof jest tylko nowy na razie. Przychodzi więc taki moment przełomu, gdzie nagle czujesz, że to nie jest już twoje. Ktoś zaczyna się, że tak powiem, z tobą naprawdę spotykać. Ktoś coś dołożył, ktoś coś włączył w to spotkanie. Morze ma swoją głębię. I od tego momentu pamiętam taki przełom w tym pobycie. Przepraszam, mówię was, ale Bóg zaczął do mnie gadać. Zaczął do mnie mówić. Na początku to było takie ukojenie, że modlę się, Panie Boże, modlę się. Nawet nie potrzebuję już słów. Po prostu modlę się całym sobą. Czuję to. I tak bym chciał tą chwilę zatrzymać. Ta przestrzeń, ta pustka, ta monotonia, to był taki parawan. To była taka kurtyna, która się nagle odsłoniła. Jesteś. Nie widzę cię, ale cię... Nawet nie kwestia odczuwania. Po prostu czuję, że mój organizm się modli. Różaniec w rękę zaczyna mówić, bo tak się potrafi modlić. Brałem cokolwiek było. Pismo Święte było w torbie, szybko jakiś tekst. A, tu jesteś, no to nie pasuje. A, tutaj może być, dobrze. Czuję, że chcesz się modlić. Coś się z tym organizmem dzieje. Że ta pustynia zostaje czymś przebita. Że ta pustka dookoła, która przerażała cię, pukała się w głowie, jak można zimą. Kaszubka, która mnie przyjmowała wtedy na nocleg, mówi, przy księdza, co ksiądz tu zimą robi, nie? No i teraz się tłumaczy, nie? Teraz też to ma swoje etapy. Ja pojechałem przynajmniej 4 razy, tak? A ostatni etap był najtrudniejszy, dlatego że to była spowiedź. To nie była spowiedź u księdza, która już jest takim aktem pewnej precyzji, tak? Niekoniecznie zaraz z księdzem się rozmawia, jeszcze jak ksiądz z księdzem rozmawia o jakichś swoich dylematach, tylko paradoks polega na tym, że czasem można porozmawiać z Bogiem, a później pójść do sakramentu pojednania i to powiedzieć tak precyzyjnie. To jest takie wypracowane. W zatrzymaniu dojrzałe, nazwane. Pewno po jakimś czasie nazwałby coś jeszcze precyzyjniej. Nie? Teraz będzie się może dziwić, śmiać, gorszyć, ale my naprawdę jesteśmy grzesznikami. Nie mam oczywiście zamiaru to wyznawać grzechu przed wami, ale to jedno, was proszę, żebyście nigdy jakby na nas nie patrzyli w ten sposób i nie mówili czegoś takiego. A no, ksiądz jest człowiekiem. Albo że człowiek bliżej, albo odwrotnie, że mówi się, że ksiądz jest bliżej nieba. To jest taka bzdura kompletna i to strasznie psuje księdza. Ksiądz może stara się być blisko Pana Boga. Na to monopolu na szczęście nie ma. Jest ze święceniami, niestety głupota nie odchodzi. Musi się tak uczyć, jak każdy człowiek mądrości. Ale najważniejszą rzeczą, zrozumcie, że ksiądz dojrzewa właśnie dlatego, że dowiaduje się, odkrywa w swoim kapłaństwie grzeszność. To może dla niego być źródłem rozwoju, ta prawda. I bez tej prawdy ksiądz nie będzie dla was dobrym duszpasterzem. Bez tej prawdy, którą odkryje też w sobie. No więc ten dialog się toczy i pamiętam po raz pierwszy takie kłótnie z Panem Bogiem. Patrzysz, bo tylko tyle masz. Jakieś tam 18 lat kapłaństwa, czy tam czas wcześniej i widzisz po prostu nagle ostrzej, wyraźniej swój egoizm, swoje kombinowanie, swoją, powiedziałbym, nieduszpasterzowanie. Widzisz właśnie, że ubrałeś to czasem w różne szatki, które miały łagodniej pozwolić ci przejść przez spowiedź, jakoś z ludźmi, mniej ostro, mniej szorstko. A Pan Bóg się z tobą kłóci, w jaki sposób? Nie daje ci spokoju. No, siedzę na tej plaży, wiatr gdzieś tam dmucha w lepszej pogodzie majowej. Mówię, Panie, dobrze, to jeszcze raz wracamy do rozmowy od początku. Jeśli ci nie pasuje, jeszcze raz. Trochę Pisma Świętego. No dobra, to było gorzej. Jakiś pokój się odzywa, nie? Nie, to było w ogóle fatalnie. O, od razu Pan Bóg taki pokój, bo się ze mną zgadza. Ale kiedy próbuję to poprawić, znów, ojej, jaki niepokój, właśnie szybko. No dobra, jeszcze raz wracamy do rozmowy, jakoś to ułożymy. To już może zostawiając to, to się naprawdę odbywa w bólu, w długich spacerach. Wychodziłem, pamiętam, o 8 rano. Po drodze była ulubiona moja rybka w Karwi właśnie, w jednej tam smażalni, która łagodziła ten ból godzenia się z Bogiem. Zamawiałem sobie, nie ukrywam, łososia z oszczędzonych pieniędzy. Mówię, przy takiej pokucie można wydać. Jan Chrzciciel też dbał o siebie. Ale później powrót i do wieczora. I tak 5 dni prawdziwych rekolekcji, które były dla mnie takim rachunkiem sumienia. Co więcej, dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że on nie jest skończony. Można dalej popracować. Ale to już nie jest takim strachem, że Panie Boże, Ty mnie dopadniesz, Ty mnie, krótko mówiąc, ustawisz tak, że ja teraz rozsypię mi się całe życie. To może tak bardziej też reklamując, brzydko mówiąc tak, ale reklamując, nie bójcie się takiej pustyni, gdzie bierzecie urlop i wyjeżdżacie. Tylko nie uciekajcie od tego, co będzie w tym wszystkim ostre. Od rozmowy z Bogiem takiej, która właśnie nie będzie po waszej myśli. Przygotujcie się na takie zmagania bardzo czasami mocne. Naprawdę warto mieć zeszyt, zapisywać swoje życie, zapisywać różne epizody, bo to się później fajnie po latach układa. Jest do czego wrócić, jest o czym rozmawiać z Panem Bogiem. Życie to nie jest jakaś pestka, nic nieważnego, strumień jakiś przepływający, to jest bzdura. Każdy z tych konkretów jest ważny, bo każdy z tych konkretów jest do zbawienia. I Bóg nie może, jak już wam mówiłem, zbawiać naszych masek, może zbawić tylko to, co z nas wyjdzie naprawdę, kiedy On wchodzi kuchennymi drzwiami, kiedy wchodzi klatką schodową dla służby, mamy szansę wreszcie wydać Mu w ręce to, co kryjemy. Chcę wam przez to powiedzieć, że w doświadczeniu przynajmniej bardzo skromnym, który mam i oczywiście przepraszam was, że tak się mądrzę, bo czuję się naprawdę przed wami bardzo głupi. Myślę, że macie, na pewno są tu osoby, które po prostu mają z Bogiem o wiele mocniejsze doświadczenia i mogłyby tu za mnie mówić wiele rzeczy. Mianowicie, że Pan Bóg będzie zawsze burzył, właśnie bo nas kocha, wszystko co pobudowaliśmy, a co jest bublem. Nasze relacje z innymi ludźmi, nasze przyjaźnie, nawet nasze kapłaństwo, nasze małżeństwo, zburzy w nim to, co nie stoi na własnych nogach. I to jest takie bolesne, bo nam się wydaje, że się z Bogiem już umówiliśmy. Panie Boże, to, ale łykniesz to, a to też łykniesz, a to łykniesz. U Boga tak, przebaczenie to jest przebaczenie, ale naprawa to jest naprawa. Naprawić można tylko na solidnych fundamentach i ci to rozwali. Ja sobie w kapłaństwie dużo rzeczy pobudowałem. Przystępując do zakonu, w pierwszych 2 latach mówię, no, czytam Pismo Święte, śpię regularnie, rytm jest, duch, ciało, wszystko fajnie. A później przychodzi takim ładnym językiem, to ujmuje psychologia, dezintegracja pozytywna. Ciekawe słowo. Bóg będzie ci rozbierał wszystko, dlatego że z miłości pragnie, żeby stoliwo stało na fundamentach. Zobaczcie, ile człowiek się musi męczyć, kiedy nie chce zbudować solidnie. Ile razy naraża się właśnie na to burzenie. Ale później ma pretensje do Pana Boga. Nic się udało, nic się nie poukładało, życie nie wyszło. No, bo ty w ogóle ze mną nie rozmawiasz, człowieku. I to, co też mi się wydawało ważne w tym schemacie, tak, spotkania z tą kobietą, to ten punkt najważniejszy dla mnie to jest ta rozmowa. O tym, którym chciałbym tylko wspomnieć krótko. Wydaje mi się, to świetny program dla duszpasterstwa. Nie wiem, czy studni, ale myślę, że ważny. Dla mnie ta przygoda rozmowy z Bogiem zaczęła się od Pisma Świętego. Na początku naprawdę niewiele można było cokolwiek powiedzieć. Czytałem, nic nie rozumiem. Ale tak się zaczyna. Rozmawiasz z kim dopiero układasz sobie język, z którym dopiero uczysz się słów, żeby się porozumieć. I nawet trafiłem na jakieś spotkania charyzmatyczne. Pamiętam, że nie za bardzo może umiałem się odnaleźć w modlitwie charyzmatycznej, ale rewelacyjnie czułem, że odkrywam ten ich kontakt z Bogiem przez Słowo Boże. Gdzie oni sobie fragment biorą i czasem takie bzdury mówią, że tego się na początku rzeczywiście śmiesznie słuchało, ale później okazuje się, że Pan Bóg właśnie takich nas przyjmuje i z tego się przy dużej cierpliwości coś potrafi zbudować. My nie czytamy Pisma Świętego. My się w ogóle, mówię tak trochę upraszczając, ale my nie czytamy go wspólnie. Ksiądz mówi swoje kazanie, idzie, ludzie mówią, ładne kazanie. Wiecie co, ja tego też nie cierpię, dlatego że proroków się nie chwali. Jak przychodzicie czasem do zakrystu, mówicie, ładne kazanie, kapłan was zapyta, a co w nim było takiego wartościowego? Mówicie, nie wiem, ale było ładne. To jest makabra. Wiecie, jak on się później męczy, kiedy pójdzie do celi i pomyśli sobie, Boże, oni nawet nie potrafili powiedzieć, co było w nim ładne. To znaczy po prostu, że słuchali odczuć, a nie konkretów. To jest jeden z największych wad, moim zdaniem, naszych rozmów teraz też, nie wiem, w zakonie, z ludźmi, że jesteśmy na poziomie takiego niekonkretu, takiej ogólności, taka mgła, że możemy mówić tylko o odczuciach i się nawzajem, powiedziałbym, że nawzajem się możemy manipulować. Bo jeżeli ja teraz powiem, no wiecie, mam takie odczucie, że nie lubicie mnie, że jak można z czymś takim w ogóle rozmawiać? Proszę księdza, konkret. Daliśmy księdzu jakiś wyraz, nie wiem, niesympatii, skrzywienia, albo był jakiś powód, że ksiądz tak może sądzić i w rozmowie z najbliższymi, w rodzinie, w zakonie jest ciągle ten problem. Nie możemy porozmawiać o konkrecie, bo zaraz jest taka emocja, bo coś nie pasuje. Kolejna rzecz. Ale z Bogiem jest to samo. Jeden z takich duchowych przewodników mówił mi tak, Marek, jak są problemy z emocją i czujesz, że z tym bratem nie dasz rady, a chcesz się poćwiczyć przed rozmową, idziesz do celi, masz jedno krzesło, drugie krzesło, siadasz sobie na jednym i mówisz, proszę brata, ja po prostu tego, i tak wybuchasz na niego, po czym siadasz na jego miejscu, ach, rozumiem cię, no rzeczywiście, tak. I tak sobie na 2 krzesła ćwiczysz, po czym z taką mocą, że coś już z tobie spłynęło, idziesz spokojnie, pukasz i później sobie tak się z taką powagą i z taką przewagą, bo tamten brat wybuchł wtedy w tej rozmowie, ty już nie musiałeś, bo już ci przeszło trochę, mówisz, wiesz, masz problem z emocjami. To jest takie piękne, zdobyć pewną przewagę w tym dobru, o które nam chodzi. Myślę, wydaje, że na tym trzeba by jednak skończyć, bo czas jest bardzo cenny, a ja jestem taka straszna gaduła poznańska, więc chciałem tylko jeszcze raz wam jakoś bardzo podziękować, może urwać właśnie dla pewnej oszczędności, ponieważ i tak się nie da wszystkiego powiedzieć. Ale to, co bym powiedział, podsumowując całe te rekolekcje, które dla mnie naprawdę są i mogą być końcem starego świata, radością końca tego starego świata, a początkiem nowego, to jest to tak w różny sposób przeze mnie może ujmowane, może zbyt nieskładne, nieuporządkowane, ale ta zdolność do bycia w swoim domu ciałem i duchem, tak, by i Bóg się w tym mógł zmieścić i móc ze mną się spotkać i porozmawiać, no i tych, których spotykam, żebym do nich mógł naprawdę wrócić z czymś, co jest propozycją zakończyć stare, ale uczciwie, żeby się zaczęło nowe. Tego właśnie chciałbym wam bardzo, nie wiem, życzyć na święta i po pierwsze was bardzo zaprosić do Korbilowa, chociażby na takie rekolekcje, o których wam przed chwilą powiedziałem. 5 dni będę wam gotował, jak chcecie, ale od 8 rano do wieczora jesteście w górach, nie przychodzicie. Chciałbym was zaprosić, nie wiem, do takiej modlitwy za siebie nawzajem. Chciałbym wam powiedzieć, że mój dom się bardzo zmienił. To jest nowy dyrektor, jest jeszcze jeden z braci, jest nas w trójka. Staramy się, żeby ten dom nabył pewnego charakteru, więc zapraszamy szczególnie małżeństwa, rodziny, dzieci z rodzicami na różne sposoby. Jeśli będziemy się teraz zmagać z nowym programem na nowy półrocze, więc jeśli tylko uznacie, zapraszam. Jest czas tam na rozmowę. Przeprosiłem was za ten bałagan, ale też wam dziękuję, bo to jakie słowa ojca Marka? Żadne słowa ojca Marka. To wasza obecność stwarza w ogóle sytuację, w której te rekolekcje są możliwe. I dlatego Krzysztofie i tobie i wam przede wszystkim za tą obecność dziękuję. To są najważniejsze podziękowania, bo z tej obecności Bóg może coś powiedzieć, coś wydobyć. Nie kryję, że nasz dom rekolekcyjny oczywiście potrzebuje więc waszego wsparcia, żeby miał gości finansowo też. Chcielibyśmy, nie wiem, opał, kuchnię, no wiele rzeczy zrobić. W każdym razie, gdybyście chcieli nas modlitwą, obecnością, finansowo i inny, każdy inny sposób wesprzeć i książką, bo lektorium jeszcze właśnie budujemy, to cały czas jesteśmy otwarci na to. Natomiast na zakończenie chciałbym wam jeszcze dwie rzeczy zaproponować. Krótko znów slajdy. Modlitwa. Więc pozwólcie, żebyśmy takim rytmem jeszcze dokończyli. Nie mogę się jakby przed wami inaczej, nie wiem, pożegnać, zakończyć tego dnia, jak przed tym właśnie, o czym wam powiedziałem dzisiaj na kazaniu trochę dłuższym. My naprawdę mamy Ojca. Nawet jak czujemy się tu na ziemi sierotami, zdradzeni, nie wiem, niedostrzeżeni, nie powiedział mu Ojciec, że nas kocha. To wymaga oczywiście oczyszczenia do naszej relacji, ale naprawdę On jest. I chcę wam zaznaczyć jeszcze raz to, co mi się najbardziej podoba cały czas i się z tym zmagam, ale się coraz bardziej godzę. Jesteśmy nadzy. To nam bardzo pomaga też między nami, między sobą. Nikt nie przychodzi wtedy i nie próbuje udawać, że wiesz, no ty jesteś nagi, tak, ale no ja już, wiesz, przepraszam cię bardzo, to jest inna rozmowa, z innego pułapu ja jestem ubrany, czy wyczyszczony. Nie, wszyscy jesteśmy nadzy. Zobaczcie, jakim ma łachmanie ten syn marnotrawny. I jeszcze jedną rzecz bym chciał podkreślić, jakbyśmy poszli już, nie wchodzę w szczegóły tego obrazu, ale jeden detal, który jest dla mnie ważny, to byśmy kolejną scenę pokazali. Te ręce, pamiętacie u Rembrandta, bo to jest jego obraz, jedna ręka, jedna dłoń jest matki, damska, kobieca, druga ręka jest ojcowska, bardziej chropowata, szorstka. Dlatego, że Bóg nie ma podziału na płeć, nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, po prostu Jego miłość jest cała. W Ojcu, w Bogu Ojcu tak naprawdę mamy wszystko. I to, co jest czasem brakiem, którego nie dostaliśmy od mamy, nie wiem, zbyt szybko odeszła, i tego, co mamy brakiem od taty. Nie? W tym dotyku jest wszystko. Idziemy dalej. Moim takim pierwszym jednym z punktów takiego rachunku sumienia, kiedy sobie uzmysłowiłem, że w kapłaństwie można też budować buble, które Bóg będzie chciał zburzyć, to była ta wieża Babel, Broigla, która wisi w Wiedniu i która uzmysłowiła mi, jeśli dobrze popatrzycie, to jest coś okropnego, coś stojącego w tym naszym świecie i budowanego przez nasze ambicje chore, jakoś nieutemperowane. Potrafimy tak świat zaśmiecić, czymś tak potwornie brzydkim, co też trudno jest w ogóle zburzyć, ale w ogóle nie wiadomo, dla kogo to jest. to w ogóle dla nikogo nie żyje. I angażuje niepotrzebnie tyle energii ludzkiej, która mogłaby pójść na coś z miłości i dla kogoś. Mhm. I ten kontrast ja wyłapałem, bo robiłem to aparatem, ponieważ ten obraz wcale nie jest duży, ale to u Bruegla czy u Mistrzów Północy jest charakterystyczne, że oni potrafią malować takie detale, że właśnie ten aparat dzisiaj potrafi przybliżyć, wyświetlić, pokazać to, co właściwie oko ludzkie widzi ledwo, ledwo. Zobaczyć ten kontrast, nie, że wieżą Babel, a tym normalnym ludzkim życiem o ludzkich rozmiarach, gdzie ludzie, tak jak Jan Chrzciciel, mają swój domek, dach nad głową, szarańcze, miód, wielbłądzią skórkę i to im wystarcza. A tu jakiś towarzysz, który ma świetny pomysł na zbawienie ludzkości, stawia im właśnie, no nie, myślę, to tam miodem, szarańczą, to nie, to musi być więcej, to musi być więcej, to musi być więcej. Jaki kontrast między tym ludzkim rozmiarem, małym domkiem, a czymś takim, co w zasadzie przypomina ruinę. Mhm. Nie możemy się więc dziwić, że Pan Bóg coś takiego chce zburzyć. To jest wieża druga Babel w Rotterdamie. Mhm. Też Bruegla. I teraz wam chciałam popatrzeć tę ludzkość, która jest tam zatrudniona. Te malutkie pamperki, które używają mózgu, używają różnych takich właśnie swoich zdolności. Tak naprawdę niewolnicy idei, prawda? Takiej idei, która pęka już po prostu, bo jest duża. Sięga nieba i... Mhm. Jedno wielkie kłamstwo oczywiście. Szkoda życia. Te okna w ogóle nie wiadomo dla kogo, tam się aż nie chce wejść. A to jest król, który symbolizuje na tym pierwszej wieży Babel tego, który tą ideę produkuje, tak, zbiera sobie niewolników, a oni nie mają asertywności, nie są krytyczni, nie są otwarci na rzeczywistość, więc nie widzą nawet tego, co jest miłe, normalne, ludzkie, co Pan Bóg stworzył. I tak, krótko mówiąc, znajduje wykonawców idei, który by tylko miał tych ludzi z duszpasterstwa, studni, otwartych, krytycznych, które w swoim środowisku tworzą owoce, nie miałby szans na wybudowanie takiego czegoś. To lubię też zawsze mówić, ktoś powie, a ksiądz tak musi mówić. Nie. Była taka rozmowa, w której Bóg nie uczestniczył, z której w zasadzie Pan Bóg został w jakimś sensie wyproszony. Macie Adama oczywiście i szatana, który właśnie tą idejkę sprzedaje, że mówi... Jest konkurencja. Przecież to jest takie zdrowe. Pan Bóg ma monopol, a my tutaj konkurencja. Można wybierać tak i tak. Nie? Bardzo zresztą biznesowo zdrowe. Nie, to diabeł przecież nie będzie się pokazywał w diabelskiej skórce, tylko będzie pokazywał, że jest barankiem, aniołkiem, że chce naszego dobra i to jest zasada w ogóle. Nie ma się co w ogóle oszukiwać. Jak ktoś w diabełkach, skórce przychodzi, to no, idźmy dalej. Byłem po raz pierwszy w życiu w Medjugorje. Tak mnie tam ciągnęło, ponieważ właśnie w tym takim pragnieniu swojego nawrócenia i kapłaństwa pomyślałem, że trzeba jakieś miejsce wybrać, gdzie wydaje się, że coś się dzieje, tak? Ludzie mówią, przyjeżdżają, coś się dzieje. Przy księdza to jest dziwne, jest wiocha, w której Matka Boża ogłosiła się proboszczem i krótko mówiąc, do dzisiaj się te objawienia toczą, więc Kościół nie może zamknąć tego wszystkiego i ocenić, ale najdziwniejsze jest, tak mieszka się u tych Chorwatów w Bośni i Hercegowinie, że oni mówią, przy księdza, to jest dziwne, tu nic nie ma, ale cały świat tu przyjeżdża. Chińczycy, Japończycy, to nie ma damy z łasiczką, nie ma właśnie jakichś takich rzeczy tutaj, a tu nic nie ma. Więc my tylko budujemy dobre noclegi i taki mały parafialny kościół, gdzie Matka Boża właśnie proboszczuje. I postanowiłem, bo mnie takie rzeczy fascynują. W ogóle Bałkany, myślę, że wielu z was może miało jakąś okazję czytać, być tam, literatura w ogóle jest kapitalna. Mianowicie przyjechaliśmy w Bośnię i Hercegowinę, patrząc na to, co zostawiła jeszcze wojna, co jeszcze nie udało się poprawić. I te zburzone domy robiłem sobie z okna samochodu i wtedy właśnie mi przyszło na myśl już nie to, że Pan Bóg burzy te domy, ale zobaczcie, co się dzieje w efekcie, kiedy człowiek źle buduje, kiedy buduje na ideach, na nienawiści, na podziałach, to w zasadzie tak się kończy. To Pan Bóg nawet nie musi tego przykładać palca. I to jest przerażające, wiecie, bo sobie myślisz w tym momencie nie anonimowo, tylko tu, kurczę, mieszkała jakaś rodzina, tu są jakieś dzieci. Tu jest jakieś pokolenie, tu była jakaś przyszłość. I to nie jedzie, że pojedynczy dom stoi, to są całe wioski, a po bokach macie do dzisiaj napisy, uwaga, pole minowe. Nie to tylko z podręcznika z historii się kojarzyło, ale to się widzi na takim realu. To jest w ogóle, to jest taki naprawdę traumatyczny moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, co to jest nienawiść. Co to jest, kiedy człowiek zacznie produkować buble i traci miłość. Nie? Mhm. No tak chciałbym tylko wam pokazać z okna domy, które tam zresztą stoją sporo lat. Nikt ich nie odbudowuje, bo właścicieli już nie ma. Nie pozwolą im albo wrócić, albo po prostu ich wystrzelano. Nie ma nawet kto wrócić. Mhm. I to się dzieje przy granicy z Chorwacją, te było jechaliśmy. To jest bardzo blisko naszej kochanej Europy, Unii Europejskiej. No. O, właśnie. Mhm. Jak się patrzy w to, to działa. No. I dlatego tylko jeszcze raz to, co wam wczoraj pokazywałem, taki klub książkowy, w studni, jakieś rozmowy, rozważanie Pisma Świętego. To jest też ciekawe, że kiedyś pamiętam, jakie duszpasterstwo, o tym kapłan mówi tak. Proszę, mówi do mnie tak, mam duszpasterstwo akademickie i tak, kursy tańca, kurs jakichś umiejętności kulinarnych, 100 osób. Ja mówię, a krąg biblijny jest? Tak, jest. A wiesz, to takie dwie mądre, przemądrzałe panienki chodzą i to jest w zasadzie wszystko, nie? Jeśli chodzi o biblijną formację. No, to też ciekawa rzecz, która coś mówi. Nie? Mhm. Rozmawiać, że to jest taka promocja rozmowy. Proszę bardzo, kobieta przy studni, czyli Samarytanka. Pan Jezus tam wypomina różne rzeczy, a ona mówi, ale powiedział mi prawdę. No, to wariatka, nie? Charyzmatyczka właśnie. No, ale to, co jest właśnie piękne, wyzwala nas prawda. To od prawdy się w ogóle zaczyna. Ona może być bardzo niemiła, ale ta kobieta właśnie dzięki temu w ogóle wystartowała w swoim życiu. No i studnia, która jest symbolem przecież duszpasterstwa, która oznacza ludzkie pragnienie. Pan Jezus jej powiedział jedną rzecz. Miałaś tych pięciu mężczyzn, ten ostatni jest twoim mężem, ale przez to jej powiedział tak. Studnia ludzkiego pragnienia jest nie do zaspokojenia. Żaden mężczyzna nie zaspokoi kobiety. Natomiast w tym scenie Chrystus mówi o sobie. Ja mam taką zdolność wypełnić twoją studnię, która jest bez dna. Tak jej powiedział. Ona mu uwierzyła. Mhm. Jeszcze Rembrandta złapałem na grafice, jak byliśmy z Krzysztofem w Holandii, u tych Holendrów. Też, zobaczcie, jaka studnia jest potężna. W zasadzie dominuje w całym obrazie. Nawet tej kobiety już prawie nie widać Pana Jezusa. A Pan Jezus, zobacz, jaki gest. Rembrandt miał fajne wyczucie Biblii. Sługa, jestem sługą twojego pragnienia. To nie jest cyrk, czary, bary, króliczek z kapelusza, tylko po prostu wypełniam to sobą. Mhm. Dobrze. Możemy iść, bo to czas leci. Tylko ostatni ten obraz Caravaggia, który mi się w Rzymie udało w ramach naszej pielgrzymki zdobyć, to jest ta Matka Boża, która, można powiedzieć, bierze już w tym udział. W końcu mówi fragment Pisma Świętego, że zmiażdży głowę węża, ale popatrzcie, ona trzyma Jezusa na swojej stopie i z Jezusem jest takiej fajnej solidarności. Mianowicie ćwiczy miażdżenie tej głowy. Mi się to właśnie kojarzy z człowiekiem, który nagle w tym całym, wydawałoby się, miejscu bez wyjścia, bo prawdy, tak już tą prawdę poukładał według siebie, że już nie wiadomo, co tam jest prawda, co jest tam z tych ubranek, które sobie przywdział. Nagle ten moment miażdżenia dokonuje się właśnie wtedy, kiedy człowiek jest nagi. Pan Jezus jest tu nagi. Kiedy ta stopa z Matką Bożą ma taką moc właśnie takiej jednoznaczności. Tak jak z tą Judytą i Holofernesem wczoraj. Ciach. Nie? I pójdźmy dalej. Fajna jest ta uważność matki wobec syna Pana Jezusa. Zdaje się, to wcale tak nie kosztuje wczoraj jakiejś radości, tylko zobaczcie, jest pewien grymas na jego twarzy. Nie? No już, chciałem tylko to pokazać. Mhm. To jest taki obraz, który też bardzo lubię. Myśmy czasami po prostu w tych różnych miejscach rozpraszali. Każdy szukał jakiegoś tam swojego obrazu. Już nawet nie pamiętam autora, ale to jest złotnik, który waży na szali jakiejś kruszce. Widać, że ma brodę, siwą książki, więc ma doświadczenie, wiek słuszny, a jednak, żeby ocenić prawdziwą wartość tego, dalej jest zależny od tego okna, które jest też na plakacie naszych rekolekcji, reklamujące nasze rekolekcje, z którego pada światło i na jego twarz, i na ten kruszec. Bez tego światła, czy miałby więcej doświadczenia, czy mniej, czy jeszcze mu upłynie wiele lat, nigdy nie jest w stanie ocenić wartości tego, co jest przed nim. I w tej Holandii, która mocno zagubiła to poczucie sakrum, nie da się, stwierdziłem, w człowieku zniszczyć do końca tego pragnienia czegoś metafizycznego, czegoś nie z tego świata, czegoś, co dałoby się przekroczyć. To okno, światło z zewnątrz było dla mnie zawsze tego symbolem. Także w malarstwie właśnie chciałem to wam pokazać, ale to też chciałem wam pokazać jako pewne wyzwanie. My naprawdę jesteśmy powołani do tego, żeby ważyć słowa, czyny, co nas otacza, co robimy, co myślimy. To jest tak naprawdę fajna bardzo rzecz, pod warunkiem, że robimy to w pewnym świetle. I to znów powtarzam, tego Słowa Bożego, które często nie czytamy, nie mierzymy się z nim, nie konfrontujemy. A ono jest tym światłem. Zobaczmy jeszcze z bliska to. Już kończymy. Mi się ta uważność bardzo podoba jego. I myślę, że Polakom to też grozi. Ta Holandia była jakimś takim porównaniem, co może się stać tutaj. Holendrzy stracili, ogólnie upraszczam, Holendrzy stracili uważność na sakrum, na świętość, na obecność Boga. I uważam, w Polsce wszystko jest możliwe. Możemy wiele akcji charytatywnych, społecznych, tysiące rzeczy zrobić i one są słuszne, ale nie wolno nam stracić poczucia sakrum, poczucia świętości, co może czasem dla nas być po prostu niezrozumiałe, ale ma wschód. Chrześcijaństwo wschodnie. Mhm. I to już tak na końcu powiedziałem właśnie, że spotkaliśmy ludzi, którzy mają zorganizowane koleje, drogi, wszystko, a zarazem ogromna samotność, eutanazja, czego tam jeszcze nie ma, ten aborcja, społeczeństwo jakieś naprawdę wydaje się na tę samotność bardzo chore. Jest tęsknota. To, co rozpoczynało nasze rekolekcje też. Zobaczcie, na tym naczyniu, tym kielichu jest wyraźnie odbite okno. Światło, które pokazuje nam dokładnie odbijające się okno w szkle. I tak sobie pomyślałem, może to jest tylko zabieg malarski, ale może to jest tęsknota. Jeden z takich esejów właśnie Herberta, on gdzieś tam podpowiada, że to może być coś więcej. Człowiek nie tylko martwą naturę maluje, żeby był dobry mebel do pokoju. Nie jest też niewykluczone, że to jest to jego przyznanie się do Boga, którego imienia już nie zna, nie wie jak powiedzieć wierze, a jednak nie potrafi tego naczynia z taką tęsknotą okna namalować. Tak jak Vermeer, te wszystkie czytające nam listy, korale sprawdzające, czekające, tęskniące panie pod oknem, w którym przebija się światło. Ta tęsknota czasem właśnie w takim świeckim obrazie może być też czegoś dowodem. Nie na siłę, ale może być. Mhm. To może już tak bliżej chciałem pokazać. I może to śmieszne, ale właśnie z tym chciałbym was o tyle zostawić, że pomyślcie już nie tylko o sobie, pomyślcie o ludziach, których mijacie. To nieprawda, że oni są niemili, niegrzeczni, szarzy, małoduszni, kłamliwi, złośliwi. To nie ocalało w nich przynajmniej tyle. Takie okno, które trzeba czasami z dużym wysiłkiem w nich znaleźć. Gdy po takich dużych twardzielach nagle spływają łzy i kruszy nam się ta budowla, fasada, za którą jest mały, nagi, malutki człowieczek, który wyje, mówi, kochaj mnie, kochaj mnie. Ale to trzeba mieć cierpliwość, tak jak Pan Bóg. I modlitwa. Chciałbym, dziwnie może zabrzmi, ale chciałbym wam podarować to, co sam dostałem. Jeśli się w niej jakoś odnajdziecie, to dla mnie tutaj w tej modlitwie Pan Bóg po prostu do mnie wrócił. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa, bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, odkupicielem twoim Święty Izraela. Nazywają go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. Jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg, na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie, ani cię gromić nie będę, bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.